Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk i biocybernetyk z Akademii Górniczo-Hutniczej, ceniony popularyzator wiedzy naukowej. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Kłaniam się panie redaktorze, witam słuchaczy i dodam jeszcze, że jako pierwszy dyplom otrzymałem dyplom elektryka, inżyniera elektryka.
Obiecał pan słuchaczom, że opowie, jak ludzie oswajali się z prądem.
W momencie, kiedy Volta wynalazł swoje ogniwo elektryczne, a potem stos i w ogóle różnego rodzaju baterie, ludzie zaczęli interesować się zupełnie nowym zjawiskiem, mianowicie prądem elektrycznym. Wcześniejsze zabawy salonowe z elektrycznością, która kopała ludzi, wywoływała wyładowania, wystrzały, stąd nazwa bateria. Wyładowania elektryczne przypominały trochę wybuchy czy wystrzały z armat. To wszystko poszło już w niepamięć. Natomiast okazało się, że dzięki prądowi możemy się dowiedzieć bardzo wiele, po pierwsze o naturze elektryczności, ale po drugie okiełznać ją i wykorzystać do praktycznych celów. Ten przepływ ładunków, który był i jest istotą prądu elektrycznego, występował już wcześniej. Opowiadałem o doświadczeniach Noleta z podskakującymi gwardzistami królewskimi, którzy porażeni uderzeniem elektrycznym pochodzącym z butelki lejdejskiej podskakiwali wszyscy równocześnie, no bo ten prąd przepływał przez ich ręce połączone w takim łańcuchu. Było to bardzo efektowne, a jednocześnie pokazywało, że prąd może się rozprzestrzeniać. Ale istoty prądu, natury prądu, jego właściwości jeszcze przy doświadczeniach Noleta nie widziano. To wynikało z tego, że ten przepływ prądu wynikający z impulsu elektrostatycznego z butelki lejdejskiej był bardzo krótki. I wobec tego były to badania, ale bardzo, bardzo okrojone.
A jednak pojęcie przewodnictwa elektrycznego zostało już wtedy zdefiniowane.
To było godne podziwu osiągnięcie, ponieważ Stephen Gray, ubogi angielski barwiarz, czyli człowiek, który zajmował się farbowaniem materiałów, jako hobbysta zaczął badania w 1719 roku tego, w jaki sposób ładunek elektryczny z jednego obiektu może przejść do innego obiektu. On się strasznie przy tym namęczył, dlatego że ten ładunek elektryczny to on pracowicie wytwarzał, pocierając w tym celu różnego rodzaju źródła w postaci rurki szklanej, kulki z siarki. Wobec tego trudno mu było ten prąd wytworzyć, a jednak to właśnie Stephen Gray był tym, który podzielił substancje, podzielił ciała, w których, że tak powiem, zjawiska elektryczne mogły zachodzić, na dwie do tej pory używane kategorie, mianowicie jedne z nich nazwał przewodnikami i to były te elementy, za pomocą których można było przekazać ładunek z jednego miejsca do innego miejsca, czyli uzyskać de facto przepływ prądu, tak jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Natomiast inne były izolatorami, to znaczy przez te inne ciała prąd nie przepływał. To dzisiaj jest trywialna sprawa, prawda? My mamy różnego rodzaju kable elektryczne, które przewodzą nam prąd elektryczny, ale one są na przykład w izolatorze i możemy bezpiecznie wtyczkę wziąć do ręki. Prąd nas nie porazi. Natomiast za czasów Stephena Graya to wcale nie było oczywiste. Mało tego, nikt na świecie nie wiedział o tym, że taki podział substancji na przewodniki i elementy nieprzewodzące, czyli izolatory, może istnieć. Stephen Gray badał to, był barwiarzem, ale w wolnych chwilach pocierał sobie różne rzeczy i badał rozmaite substancje. Stephen Gray został za to wynagrodzony, bo jego doniesienia, jego odkrycia zostały tak dalece docenione, że w 1731 roku Towarzystwo Królewskie przyznało mu tak zwany Medal Copley'a, to specjalne wyróżnienie dla amatora, dla nienaukowca, który odkrył coś istotnego. W 1732 roku, następnym roku, Gray został przyjęty na członka Towarzystwa Królewskiego. Jeszcze raz podkreślam, człowiek bez jakiegokolwiek wykształcenia, barwiarz. No i w tym momencie już bieda mu nie zagrażała, dlatego że członkowie Towarzystwa Królewskiego byli hojnie wynagradzani. Ale badania przewodnictwa prowadził do końca życia i wobec tego cały czas odkrywał coś nowego i jego dorobek w tym zakresie jest ogromny. To, że dzisiaj my tak dużo wiemy o tym, w jaki sposób prąd elektryczny współdziała z materią, to właśnie zasługa Stephena Graya.
Ale nadszedł moment, kiedy sytuacja radykalnie się zmieniła. To czas wynalazku ogniwa, przez Alessandro Volta.
W momencie, kiedy Alessandro Volta stworzył swoje ogniwo, a dokładniej mówiąc nazywano to wtedy stosem elektrycznym, bo to był rzeczywiście taki stos poukładanych na sobie elektrod z odpowiednich metali i odpowiednich przekładek, które wywoływały efekt wytwarzania potencjału, czy tak zwanej siły elektromotorycznej. To był początek tego, że prądu można było mieć dowolnie dużo, można go było utrzymywać dowolnie długo. Stephen Gray miał krótką chwilę tylko na zbadanie przepływu ładunku, no bo musiał ten ładunek wytworzyć tym pocieraniem czegoś tam, prawda? Natomiast tutaj tego prądu miało się dowoli, dowolnie długo i co więcej, można było zacząć przyglądać się temu, jak ten prąd elektryczny wytwarza na przykład zjawiska magnetyczne. Zaczęło się, że tak powiem, badanie prądu. I człowiekiem, który wniósł do tego badania prądu elektrycznego, praw rządzących prądem elektrycznym, był George Simon Ohm, pisany przez Ohm. Odkrył prawo, które stało się fundamentem całej elektrotechniki. On wytworzył prawo, dzięki któremu właśnie wszystko to, co jest elektryczne, co nas otacza, może być zbudowane, dokładnie służy swoim celom, a jednocześnie można mierzyć też ten prąd. Są specjalne mierniki, tak zwane ohmomierze, które służą do tego, żeby zjawiska elektryczne związane z przepływem prądu odpowiednio zmierzyć.
Ale podobno on początkowo wcale nie chciał być uczonym.
On ukończył studia fizyczne, był z wykształcenia fizykiem i matematykiem, ale pomimo tego, że miał wyróżniające się zdolności, nie podjął kariery akademickiej, tylko pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w szkole średniej, ponieważ na uniwersytetach bardzo źle płacono. Natomiast szkolnictwo średnie dawało znacznie lepsze warunki pracy i on sobie po prostu belferzył jako nauczyciel matematyki i fizyki.
Jednak mimo to w 1825 roku wprowadził fundamentalne dla całej elektrotechniki prawo. Prawo wiążące natężenie płynącego prądu z wartością napięcia, napięcia, który ten prąd wywołuje, a także z opornością przewodnika, przez który prąd przepływa.
Prawo Ohma jest bardzo proste, aczkolwiek, żeby go dobrze zapamiętać, to studenci elektrotechniki, kiedy jeszcze uczyłem się elektrotechniki na studiach na AGH, ułożyli takie żartobliwe określenie, że prawo Ohma to jest uan na irce. Uan, czyli u, czyli napięcie, a irka to jest i, czyli natężenie prądu, i r, czyli oporność przewodnika. Okazuje się, że taki trójkąt u, u góry, a potem w mianowniku i razy r, wyjaśnia praktycznie biorąc wszystko, jeżeli chodzi o przepływ prądu. Uan na irce. No cóż, tak to sobie studenci wymyślili. Natomiast on to prawo, które rozsławiło jego imię, wymyślił spacerując sobie nad brzegiem rzeki. Zaobserwował, że tam, gdzie spadek tej rzeki jest większy, to znaczy różnica poziomów na początku i końcu jakiegoś tam odcinka rzeki jest duża, to ta woda płynie szybciej. Każdy z nas to zaobserwował, ale Ohmowi to się skojarzyło z przepływem prądu. Tą różnicę poziomów wody na górze i na dole skojarzył z napięciem. Napięcie elektryczne to jest podwyższenie potencjału elektrycznego na jednym końcu, obniżenie na drugim. Im większy jest ten spadek, tym większy jest prąd. Tak to sobie funkcjonuje. Woda płynie szybciej tam, gdzie spadek jest większy. No więc w związku z tym on wywnioskował, że prądu będzie tym więcej, im większe napięcie. Ale potem zaobserwował drugą rzecz, mianowicie dno rzeki czasem bywa gładkie, a czasem bywa bardzo kamieniste, pokryte żwirem, mogą być jakieś tam roślinki. Wobec tego opór, jaki napotyka płynąca woda, ale także opór, jaki napotyka prąd płynący w przewodniku, może być różny, raz większy, raz mniejszy. Jeżeli opór jest niewielki, to woda płynie szybciej, czyli małe r powoduje duże i, czyli duży przepływ prądu. No i w takim wypadku właśnie, gdy to złożył wszystko razem, to znaczy to, że napędza to potencjał elektryczny, czyli napięcie, to, że przeciwdziała przepływowi prądu oporność tego przewodnika, w którym prąd się rozprzestrzenia i że miara tego prądu może być raz większa, raz mniejsza właśnie w zależności od tego, jak się mają do siebie te elementy U, napięcie, I, prąd oraz R, czyli oporność, sformułował swoje słynne prawo.
Odkrycie Ohma miało fundamentalne znaczenie, a jednak środowisko naukowe odnosiło się do niego początkowo bardzo nieufnie.
Rzeczywiście, on, jak mówię, po pierwsze nie budził zaufania naukowców, dlatego że nie był naukowcem, formalnie nie funkcjonował w środowisku akademickim, był po prostu nauczającym fizyki, więc w związku z tym uczeni uniwersyteccy trochę go lekceważyli. Ale druga sprawa jest taka, że on niestety miał małe zdolności czytelnego przekazywania swoich pomysłów. Miał te pomysły, dobre pomysły, natomiast opisywał je w sposób taki, że, bo w tej chwili można to wytłumaczyć przedszkolakowi, to co przed chwilą opowiadałem, jak to tam jest z tym napięciem, oporem i przepływem prądu, to chyba każdy jednak zrozumiał. On to tak komplikował w swoich opisach, że po prostu ludzie tego zrozumieć nie mogli. Niemniej jednak właśnie jemu zawdzięczamy to, że potrafimy obecnie dokładnie panować nad prądem, dokładnie wiedzieć, jakiej wielkości prąd popłynie, jak regulować napięcie, żeby ten prąd był taki, jak potrzeba i jak dobierać oporność, żeby uzyskiwać określone efekty. I wobec tego międzynarodowa społeczność fizyków uczciła pamięć tego niemieckiego badacza, nadając jednostce oporu elektrycznego nazwę Ohm.
Jak ludzie oswajali się z prądem? Profesor Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej, bardzo dziękuję.